W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam pana, panie Adamie.
Dzień dobry.
W ramach small talking przed poruszaniem poważnych tematów chciałem się pana spytać, jak tam nastroje przedgwiazdkowe, opłatki kupione?
Jeszcze nie. Dzisiaj wybieram się po karpia. Śledź zostanie rzucony w ostatniej chwili, czyli pojutrze w poniedziałek.
Tak, w tym duchu, w duchu bożonarodzeniowym rozmawiamy, bo właściwie tak chciałem zapytać, może poza tematem, czy łamanie się opłatkiem należy do katolickiego jakiegoś obyczaju, czy raczej do ogólnoludzkiego obyczaju?
To był obyczaj, jest nadal chrześcijański, katolicki na pewno, bo w rodzinie
ale dzisiaj,
większość
dzisiaj,
katolików.
Nie mówimy o źródłach, tylko o tym
i
dzisiaj,
tam się
jak
nauczyłem,
to traktujemy.
A dzisiaj jest, myślę, to element dużo szerszej tradycji.
To, dla mnie to, ma to takie dzielenie się z bliźnim chlebem.
Tak, tak. I to ma wymiar ogólnoludzki z całą pewnością.
No tak.
Przynajmniej dla mnie.
No dobrze. Zacznijmy teraz poważne tematy. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Dotyczą one pierwszeństwa pieszego przed wejściem na pasy, ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę i możliwości odebrania prawa jazdy przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości 50 km na godzinę.
O 50.
Aha, o 50 na tak. Wszystkich kategoriach dróg w otwartym mikrofonie. Pytaliśmy, czy państwo popieracie proponowane zmiany przepisów i czy, takie moje pytanie, czy te zmiany przepisów poprawią bezpieczeństwo na polskich drogach? Posłuchajmy, co nasi słuchacze w tej kwestii powiedzieli.
Jestem kierowcą i ten przepis dla pieszych zawsze stosowałem, nim powiedzmy te zaostrzenia weszły. Ale jestem bardzo, bardzo niezadowolony z tego ograniczenia do 50 nawet w nocy. No jak do 50, to zrobimy do 30. No dlaczego?
Pieszy będzie miał pierwszeństwo na wejście na pasach. Uważam, że jest to bezsensowne, dlatego że jak kiedyś uczyli, to pieszy też powinien się rozejrzeć, czy nie nadjeżdża auto.
Przy 50 na godzinę będę miał większy czas reakcji niż przy 60. Zastanawiam się troszeczkę nad tym pierwszym, czyli kwestię pieszego. Mam troszeczkę wątpliwości.
Jeżeli pieszy dochodzi do przejścia i pokazuje, żebym sobie przejechał przed nim, a z tyłu jedzie policja. No i co? I będę się z nim targował, jak on mi pokazuje ręką, że mam przejeżdżać. No i to jest targowica.
Nie pomogą żadne kary, mandaty. Pójdziemy po rozum do głowy, czy to za kierownicą, czy na pasach. Bo naprawdę za dużo ludzi ginie na drogach. Widzę, że i piesi się zachowują lekkomyślnie i kierowcy także.
A co pan sądzi o tych przepisach? Bo mam wrażenie, że to bardziej cel jest fiskalny niż skuteczny w tym.
No, część opinii publicznej właśnie tak sądzi i to też przebijało czasem w telefonach do otwartego mikrofonu, ale mamy twarde liczby, bo w 2018 roku poza obszarem zabudowanym miało miejsce 9114 wypadków, to jest 28,8% ogółu, ale uwaga, zginęła w tych wypadkach ponad połowa wszystkich ofiar, czyli 1610 osób, co jest 56,3%, a obrażenia ciała odniosło aż 11661 osób. I z tym coś trzeba zrobić.
No to ale może egzekwować to prawo, które już obowiązuje, bo jak się ogląda te sytuacje na przejściach dla pieszych, to co wyrabiają kierowcy, to po prostu włos jeży.
Panie Krzysztofie, egzekwować zdecydowanie, ale dołożyć do tego, oprócz tego ograniczenia prędkości, bo tutaj my mówimy o możliwości odebrania utraty prawa jazdy, maksymalne ilości punktów karnych, to jest jedna rzecz, i zmaksymalizować wysokość mandatów. My o tym mówiliśmy 3 tygodnie temu.
Bo ciągle wracamy temat wiecznie żywy, mówiąc
tak,
krótko.
Tak, bo system jest taki, że płacimy najniższe mandaty praktycznie rzecz rzecz biorąc w Europie, przeliczając je na euro. A więc tutaj egzekucja musi być bezwzględna. Podobnie przy pierwszeństwie przed wejściem na pasy. To nie tylko punkty karne, ale także wysokie mandaty, bo my już mówiliśmy, jeszcze raz się powtórzę, tak, o tym 3 tygodnie temu, jak polscy kierowcy zupełnie inaczej zachowują się w takich poza krajach granicami, jak Niemcy, Belgia, Holandia.
No może tam
Holandia.
Mają świadomość tego, że ich złapią.
Bezwzględnie. I jeżeli ich złapią, to jeżeli potrącą pieszego na pasach w Holandii, czy w Niemczech, czy w ogóle w Francji, w krajach starej Europy, to tak, procesy są kosztowne, kara będzie bardzo wysoka, więc bardzo uważamy. Także w kontaktach z policją tamtejszą nie dyskutujemy.
No tak, nie dyskutuje się.
Przyjmujemy mandaty, wysokie mandaty, a jeżeli nas sfotografują, to fotoradar to zrobi, to ten mandat bardzo często przychodzi do naszego miejsca zamieszkania, bowiem system jest wielki brat po prostu.
Wszędzie jest.
Rozwiązał już ten problem i nie uciekniemy. Natomiast u nas egzekucja nadal przedstawia wiele do życzenia.
To jest w ogóle temat na oddzielny cykl audycji, jak to poprawić. Ja tylko chcę zauważyć, kilka dni temu jechałem w związku z przygotowaniami świątecznymi na targ przy ulicy Owocowej i naliczyłem, że na ulicy Sikorskiego od Alei 3 Maja do ulicy Sienkiewicza jest 7 przejść dla pieszych na odległości około 500 metrów. Także oprócz radosnej twórczości kierowców trwa radosna twórczość drogowców, którzy tak jak mogą utrudniają kierowcę życie, zapominając o tym, że jednak jezdnia jest miejscem nie deptaku, tylko miejscem dla kierowców, o czym też trzeba
jezdnia jest też dla pieszych, zwłaszcza na pasach.
No tak, ale jak pasów jest co 50 metrów, są pasy na jednej ulicy, to po prostu kierowca może się zdenerwować, jak idzie kupić karpia, prawda?
No ja nie jestem specjalistą od organizacji ruchu, więc w tej kwestii się nie wypowiem.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rozmawialiśmy o tym, że posłowie PiSu złożyli w Sejmie projekty ustaw dotyczących sądownictwa. Mają one zapobiec chaosowi prawnemu, prowadzić do apolityczności sędziów i przejrzystości ich pracy. Czy nowe przepisy zaczerpnięte z francuskiego wymiaru sprawiedliwości, a złożone przez posłów do laski marszałkowskiej powinny wejść w życie. Jakie mechanizmy powinny kontrolować pracę sędziów? Pytał nasz redakcyjny kolega Janusz Rzyczkowski. Posłuchajmy, co sądzą o tym słuchacze.
Jeżeli nie będzie lustracji w sądach, jeśli chodzi o byłych dygnitarzy PZPR, którzy wydawali wyroki w czasach PRL-u i nie będzie jakiejkolwiek dyscypliny, jakiegokolwiek prawa i wiadomo, że państwo musi stać ponad wymiarem sprawiedliwości.
O czym my mówimy? Na co my liczymy? Przecież kto to zmieni? Ci ludzie, którzy zostali z tamtego systemu? Nie ma takiej opcji. Będzie zwykłe odbijanie piłeczki, bicie piany, a naród będzie po prostu brnął dalej w ten ślepy zaułek na mieliznę, płacąc za wszystko, za to całe złodziejstwo, jakie nas spotyka dookoła.
Po prostu władza, która się bierze za sądy, weźmie się i za wszystkich, także niech wszyscy przejrzą na oczy.
Taka nienawiść jest w ludziach, to komuniści, no ci wszyscy, którzy tak narzekają na tą komunę, niech spalą wszystkie świadectwa szkolne, szkół podstawowych, średnich, wyższych, też niech spalą, niech zaczną od początku swoje życie i dopiero tego. No.
Panie Adamie, my o tej kaście wybrańców możemy całymi godzinami rozmawiać, a propos poprzedniego naszego tematu, to mamy żonę pana Kalisza, 2,5% z dzieckiem na pokładzie, 12 godzin prac społecznych. To tak wygląda egzekutywa wobec pijanej celebrytki, tak bym powiedział.
No pijani sędziowie też pijani sędziowie, nie byli zbyt mocno, że tak powiem, karani.
Majsztuk potrąca staruszkę na przejściu dla pieszych i to ona za szybko wchodziła na jezdnię, a nie on za szybko jechał, więc...
No 90-latka w tak targnęła wręcz na pas.
Więc właśnie. Więc jeśli idzie o sędziowie, sami sobie wystawiają świadectwo. I właściwie powiem tak, że można ująć tą sprawę globalnie i skoro przyzwoici sędziowie nie chcą się zeskrobać, oczyścić, nie wiem, pozbyć tych jakby tych przestępców z orłami na piersiach, którzy w imieniu Rzeczpospolitej ferują wyroki, nie chcą się pozbyć ze swojego grona, to znaczy, że wszyscy są odpowiedzialni za ten stan.
To jest rokosz części kasty sędziowskiej, głównie sędziów ze stowarzyszeń Justitia i Temis. Też 3 tygodnie temu mówiliśmy o tych stowarzyszeniach i o destrukcyjnej, destabilizacyjnej roli, jaką te stowarzyszenia w niektórych kwestiach odgrywają, a przecież zaczęły sobie rościć prawo. Tutaj sędzia Juszczyszyn jest tego przykładem, popierany przez te dwa stowarzyszenia.
No tak, że on jest teraz Trybunałem Konstytucyjnym, jednoosobowo.
Tak, bo on ma...
No za to powinno się wyrzucać
o tym, którzy sędziowie mogą orzekać, a którzy nie mogą orzekać.
Czyli jakoś teraz tak, już jest prezydentem także.
Właśnie. I jakoś tak im wyszło, tym sędziom Stowarzyszenia Temis i Justitia, że oni chcą, że tak powiem, szykanować sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa. Która to Krajowa Rada Sądownictwa jest... Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się o jej konstytucyjności. Na to zwracam uwagę. Po drugie, mamy świeży wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sprzed kilku dni, który uznał, że sędziowie z sądu administracyjnego stwierdzili, że żaden sędzia nie ma prawa kwestionować legalności wyboru innego sędziego. A stało się to, ponieważ małżeństwo, które było stroną w jakiejś tam sprawie, złożyło wniosek o wyłączeniu z orzekania w tej konkretnej rozprawie sędziego tylko dlatego, że on był mianowany przez Krajową Radę Sądownictwa. Zebrał się Naczelny Sąd Administracyjny i uznał, że nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby tak robić, czyli krótko mówiąc, sędziowie z tych dwóch stowarzyszeń Temis i Justitia dostali pstryka w nos od swoich kolegów sędziów z Naczelnego Sądu Administracyjnego. No ale wczoraj nie przyjmowali, znaczy nie wczoraj, przepraszam, to było w środę te demonstracje, mikre zresztą, więc oni dalej uważają, że dzieje się sędziom jakaś niebywała krzywda, bo mają ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Tymczasem odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi być normą, tak jak to jest w Niemczech, Francji i innych cywilizowanych krajach.
Panie Adamie, ja bym chciał się trochę unieść na trochę wyższy poziom naszego dyskursu. Przy okazji jakby debaty o tych zmianach w prawie
Czy to nie będzie za bardzo ryzykowne, panie Krzysztofie?
Będzie, oczywiście, że tak.
Ja tego właśnie obawiam.
Postanowiłem przeczytać sobie, co o duchu praw sądzi nasz główny bohater tej całej sprawy, czyli Montesquieu.
Czytał pan? Nie, to nie będzie ryzykowne. Ja
czytał pan?
Oczywiście.
Polecamy
oczywiście.
Państwu. To są bardzo sympatyczne pierdoły. Takiego ideologicznego Lenina doby oświecenia.
Który, no ja go aż tak ostro nie oceniam. To sobie był sędzia, który przestrzega przed dyktaturą sądów, więc on takim idiotą nie jest, jak pan taki go próbuje przedstawić.
To nie był idiota, to był inteligentny jak na owe czasy. Ja pozwolę sobie zacytować.
Ale czyta się nieźle. Jest też niezłym historykiem Montesquieu.
Ja czytałem to akurat w tłumaczeniu Boya. Smakowite to jest naprawdę.
Ja też
w
mam
czytaniu
tłumaczenie Boya.
I polecamy państwu czytanie Montesquieu'a w oryginale, a nie od sędziego Tulei, czy nie daj Boże Rzeplińskiego.
Znaczy, bo nie jest w oryginale. W oryginale czytalibyśmy po francusku, natomiast czytamy po polsku w tłumaczeniu Boya.
A czytam w oryginale, to znaczy to, co Boy przetłumaczył. Oto co Montesquieu był uprzejmy napisać o prawach. Powinny być tak swoiste dla narodu, dla którego je stworzono, i rzadki to traf, aby prawa jednego narodu mogły się nadać drugiemu. To wprost do zastosowania do Trybunału Sprawiedliwości, że każdy naród powinien mieć swoje własne prawo. Na ten temat zresztą wiąże to z klimatem, z temperamentem.
No ale Montesquieu już nie przewidział powstania Unii Europejskiej.
No dlatego go nie cytują za bardzo. Dalej. Wybór losem zgodnie z zaturą demokracji. Wybór przez głosowanie, arystokracji, czyli powinno być głosowanie losowe, czyli również dotyczy to sędziów, którzy powinni być losowani z grona osób kompetentnych przez, że tak powiem, ślepy traf, a nie mianowani.
To jest stary postulat i trzeba zauważyć, prawda? Że dzięki ministrowi Zbigniewowi Ziobro ten postulat losowania kandydatów, który się nie mógł przebić u nas w naszym kraju od 1989 roku, a wcześniej nie miał szans z powodu tego, że sądownictwo podlegało wprost, powiedzmy, orzecznictwu komitetów wojewódzkich i Komitetu Centralnego PZP. Ale wreszcie to się przebiło.
Smakowity jest też fragment dotyczący niewolnictwa i tego, że niewolnictwo jest konieczne, żeby ceny cukru za bardzo nie wzrosły.
To tego może lepiej nie cytujmy, bo to jest
chodzi o to, żebyśmy
absolutnie anachroniczne.
Żeby mierzyli jednakową miarą wszystko to, co napisał Montaigne, a nie
Montesquieu.
Montesquieu, przepraszam. O czarnych, czyli o naszych braciach Afrykanach.
No ja bym tego nie cytował.
Nie można sobie wyobrazić, aby Bóg w swojej nieskończonej mądrości umieścił duszę, a zwłaszcza duszę dobrą, w czarnym ciele. To tak troszeczkę...
No to jest rasizm i mieszanie do tego Boga jest pozbawione zupełnie sensu. Więc zdarzało się Montesquieu'owi tak pisać różnie.
Dobrze, to możemy sobie już teraz radośnie do Afryki wrócić w środę, ponieważ będziemy mówili o afrykańskim pomorze świń, który rozprzestrzenia się do dzików w zachodniej Polsce. Polscy hodowcy apelują o zdecydowane działanie państwa. Niemcy wybili prawie wszystkie swoje dziki, a teraz zdecydowały o postawieniu na granicy polsko-niemieckiej 120-kilometrowego płotu. Marek Poniedziałek pytał słuchaczy Radia Zachód, jak zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF w Polsce. Posłuchaj.
Ja się ze wszystkiego robi tragedię. Nie potrafią myśliwi tego problemu rozwiązać. Mówię, dać broń rolnikom i pod nadzorem myśliwych niech rolnicy sami pilnują swojego terenu.
Dla mnie to jest celowe działanie, a z tym ASF-em to naprawdę wielutna bzdura. Tak jak ze szczepionkami, powiedzmy, jest. Wymyślmy chorobę, znajdźmy na nią szczepionkę. Tak to działa i tyle mam do powiedzenia.
Proszę pana, jednak mięso jest droższe. Robi się coraz droższe. A dlaczego? A dlatego, że w tych rejonach, gdzie już ten ASF jest, nie produkuje się. Chlebnie stoją puste. W tym wszystkim ochronią życia, którzy karpiki, dziczki ochraniają, a nie patrzą na to, żeby ludzie mieli z czego żyć.
No my tu w Lubuskiem jesteśmy w tej chwili w bardzo już trudnej sytuacji, bo mamy strefy żółte, mamy strefy czerwone. Myśliwi mają wstrzymane odstrzały de facto. Powiatowi weterynarze nie mają pieniędzy na odstrzały tych dzików. Minister Adam Ardanowski krzyczy, bije myśliwych po głowie, ale nie mówi do końca prawdy. W tej chwili większość kół ma wstrzymane odstrzały dzików.
No takie dosyć ryzykowne jest pytanie słuchaczy, co sądzą, jak zwalczyć pomór świń. Mam wrażenie, że nawet mądre głowy nie bardzo sobie radzą z tym.
Sławomir Mrożek mawiał w takich sytuacjach: myśl to zuchwała.
Myśl to zuchwała. Przyznam się, że ja nie ufam tak zwanym ekologom i w tej całym pomorze świń widzę jakąś kolejną grę, część inżynierii społecznej, kolejne, że tak powiem, jakaś wersja obrony klimatu, jakieś historie związane z wegetarianizmem, zniechęcania.
Myśl ekologów często jest właśnie myślą
splątaną
niezwykle. Natomiast wracając do afrykańskiego pomoru świń, trzeba niestety wystrzelać kilkaset tysięcy dzików. To brzmi okrutnie, ale tak to będzie wyglądało, jeśli chcemy powstrzymać postępy tej choroby i jeśli nie chcemy, aby został zrujnowany rynek mięsa. Weganom i wegetarianom pewnie jest to obojętne, oni by się cieszyli, ale ja jem mięso i jestem zainteresowany tym, żeby ono było zdrowe i żeby polska gospodarka nie ponosiła strat. Natomiast myślę, że nie mamy świadomości, łącznie z Ministerstwem Rolnictwa, jak wielka będzie to operacja, bowiem gdzieś trzeba będzie te kilkaset tysięcy dzików zastrzelonych zutylizować. To będzie ogromna operacja, która wymaga również zapewnienia elementarnego bezpieczeństwa postronnym, to znaczy tym, którzy nie będą do tych dzików strzelać, ale także bezpieczeństwa tym, którzy będą do tych dzików strzelać, że się nie wystrzelali wzajemnie. Więc operacja jest na gigantyczną skalę. Moim zdaniem jest trochę spóźniona. Natomiast ten opór ekologów bardzo dziwny, emocjonalny, również wpłynął na to, że no, przypominam sobie, jak wieszano wszystkie dziki na ministrze Szyszko świętej pamięci.
Bo no to był człowiek, który zrobiono, ekolodzy zrobili wielką, wielkie świństwo, wielką krzywdę.
Nie da, nie da się zaprzeczyć. No i tutaj minister Ardanowski będzie musiał naprawdę zaangażować bardzo duże siły państwa. I także no, trzeba będzie zapewnić poza wspomnianym bezpieczeństwem potężne pieniądze na przeprowadzenie tej całej operacji.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Sprawa dzików wiąże się ze sprawami klimatycznymi i tym, tak powiem, pewnym sukcesem w sensie gospodarczym, bo tutaj mówimy o dwóch rodzajach widzenia, że jedni będą mówili, że Polska odniosła sukces w Unii Europejskiej, że tak powiem, przeciągając w czasie, czy dostosowując tempo dekarbonizacji.
To jest sukces moim zdaniem.
Do naszych możliwości. Mhm. Natomiast ekolodzy będą mówili, że to jest klęska, ponieważ ratowanie klimatu jest ważniejsze od naszego dobrobytu.
A nawet od zdrowego rozsądku, bo ten zdrowy rozsądek tutaj w mojej ocenie to jest no, słabość bardzo wielu ruchów ekologicznych.
Posłuchajmy, co o tym słuchacze nam powiedzieli.
Ci, którzy najwięcej zaśmiecają tym dwutlenkiem węgla, to są przecież Amerykanie, to są Chiny, Indie, Brazylia i te inne państwa. I te państwa wcale się tym nie przejmują.
Sprowadziliśmy około 27 milionów, zdechłych diesli do Polski. Należy jeździć na nowych, benzynowych silnikach z paliwa bezołowiowego. I będzie lepiej.
Ostatnie 30 lat, wydaje mi się, nie zrobiono nic w kierunku tym, żeby postawić na hydroelektrownie, które jednocześnie regulowałyby sprawy przeciwpowodziowe, czy ochrony przeciwpowodziowej. Nie zrobiono nic, żeby wykorzystać tą energię geotermalną znajdującą się pod naszymi nogami. Nie zrobiono nic w zakresie paneli fotowoltaicznych.
Trzeba iść do przodu z postępem czasu i szukać rzeczywiście tych źródeł odnawialnych, a nie głaskać po głowie górników.
Panie Adamie, ja przyznam się, że ja nie bardzo lubię jakby mielić ten temat ekologiczny. Ja należę do osób, które nie wierzą w antropogeniczne pochodzenie klimatu, że człowiek nie ma żadnego wpływu na klimat, cokolwiek by nie robił. Ja pamiętam, czytając kiedyś, że w latach 50., ponieważ ekolodzy przewidzieli, że będzie globalne ocieplenie, że się zbliża miniglacja, w związku z tym postulowali, żebyśmy jak najwięcej ognisk palili, żeby dym leciał do nieba i żeby tam się zbierały jakieś chmury, ograniczały i tak dalej, i tak dalej. Mam takie wrażenie, że ktoś kołysze tą łodzią, wywołuje pewną społeczną emocję, tylko po to, żeby jakieś biznesy na tym sobie robić. To
niewątpliwie stoją za tym ogromne interesy, bo mamy też potężniejące, czy już całkiem potężne lobby, które apeluje o to, żeby sięgać do naturalnych źródeł zaopatrzenia w energię. One są jeszcze mocno niedoskonałe, o czym przekonali się Niemcy. Natomiast wracając do premiera Morawieckiego, to, że do 2050 roku będziemy mogli zgodnie z własnymi regułami dochodzić do tak zwanego celu klimatycznego, jest sukcesem Polski. Jest sukcesem tego rządu, jest sukcesem ministra Konrada Szymańskiego i samego premiera, którym to panom, a więc panu Szymańskiemu i panu Morawieckiemu, udało się przekonać czołowych polityków europejskich, aby zrobić taki dla Polski wyjątek ze względu na to, że Polska przez te cały okres, powiedzmy, komunizmu czy socjalizmu, tak, opierała swoją energetykę na węglu. Później było tak samo i za rządów Platformy Obywatelskiej, ja przypominam sobie, jak Donald Tusk otwierał kolejne bloki energetyczne, z czego był niezwykle dumny, opalane węglem zresztą.
Ale Japonia przychodzi na węgiel. węgiel, rezygnuje.
Oczywiście sprawa nie jest prosta i jednoznaczna. Natomiast faktem też jest, że wzrosła ilość pyłu zawieszonego w powietrzu, benzopirenów. One są radioaktywne, więc z tym trzeba walczyć. Czyli trzeba walczyć ze smogiem. Natomiast nie jestem do końca przekonany, podobnie jak pan, że emisja CO2 odpowiada w 100% za podnoszenie się temperatur. Bo ja sobie przypominam, oczywiście czytając, czytam dużo, że Grenlandia, sama nazwa, zielony ląd, tak, kiedyś była ciepłą krainą w X wieku, że przez Bałtyk można było przejechać kilkaset lat temu
saniami,
a emisja CO2...
Z przystankiem na Popasik.
Tak, bo karczmy były rozstawione na Bałtyku, bo on całkowicie był pokryty lodem. I wtedy nie było wyższej emisji dwutlenku węgla niż teraz. Więc to na rozum, na logikę trochę się nie trzyma wszystko kupy i na pewno wymaga badań.
Panie Adamie, o klimacie będziemy sobie rozmawiać, o kaście sędziowskiej będziemy rozmawiać. Jeśli idzie o klimat, to w zasadzie wypada nam życzyć państwu
może
śniegu, może mrozu.
Świąt Bożego Narodzenia.
Śnieżnej zimy, a poza tym, bo, tak jak powiedział pan Adam, dołączam się do tych życzeń, łammy się opłatkiem w duchu chrześcijańskim i ogólnoludzkim, nawet w publicznych miejscach. Życzę państwu wszystkiego.
Nie zapominajmy
wszystkiego
o tradycji,
dobrego.
Słuchajmy pięknych polskich kolęd.
Wszystkiego najlepszego. Kłaniamy się.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.